Kolejna adwentowa środa w katolickim Radiu Podlasie, proszę Państwa. Dziś próbujemy rozmawiać o wspólnocie, jaką jesteśmy, o wspólnocie Kościoła przede wszystkim, bo jakoś tak się dzieje, że święta Bożego Narodzenia zwracają nas ku wspólnocie, szczególnie tej rodzinnej. No ale nie sposób nie mówić o tym, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną w Kościele. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Paweł Siedlanowski. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I będziemy właśnie rozmawiać na temat tej wspólnoty Kościoła. Czasami mam wrażenie, że stojąc obok siebie na Eucharystii myślimy o nas jako my, tylko myślimy o tym, że istnieje ja, istnieje on, istnieje ona, a jakoś tak nie umiemy przeżywać tej wspólnoty Kościoła, jaką jesteśmy. Trudno nam na przykład podać rękę komuś stojącemu obok nas i powiedzieć zwyczajowe pokój Tobie.
Tak, to jest związane z tym, że w ogóle świat dzisiaj jest pełen indywidualistów. Chyba biegnie w tę stronę dzisiaj ta nasza rzeczywistość, że zamykamy się w swoich domach, obkładamy się pilotami do telewizorów, włączamy internet, ewentualnie jakieś komunikatory internetowe i ten świat wirtualny jest światem realnym, ale tym światem ja steruję. Coraz trudniej jest, myślę, że ten proces on w jakiś sposób dokonuje się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat coraz szybciej i ciężko nam jest też odnaleźć wspólnotę Kościoła, bo ona nam jest po prostu niepotrzebna, dlatego że patrzymy na nią tylko oczami ludzkimi.
Więc może proszę księdza, zacznijmy od początku, bo wspólnota Kościoła, kiedy mówimy o sobie, że my należymy do jakiejś ogólnej wspólnoty Kościoła, to może być takie jakieś bardzo abstrakcyjne pojęcie. Zacznijmy od diecezji, bo to jest jakaś forma wspólnoty Kościoła tu lokalnego, diecezjalnego. Co to jest ta diecezja?
Tak, no można by tu iść w definicję jakieś skomplikowane, tego Państwu oszczędzimy. Mówiąc najprościej, diecezja jest to kościół lokalny, który ma swego biskupa, który jest za tę diecezję odpowiedzialny. Jest to kościół, który ma jakąś swoją specyfikę, która wyróżnia go spośród innych na przykład diecezji. Nasza pobożność podlaska niewątpliwie jest inna niż na przykład pobożność z innego rejonu Polski, chociaż to oczywiście nie dotyka to zasad fundamentalnych, ale jakieś lokalne sposoby przeżywania naszej wiary, prawda, czy kwestia ludowości, czy innych rzeczy. Ale może nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jest to wspólnota, która jest pod wodzą biskupa, pod wodzą swojego pasterza, zjednoczona wspólnym celem, którym jest zbawienie.
We wspólnotę diecezjalną wpisuje się wspólnota parafialna, bowiem kościół diecezjalny tworzył te nasze małe wspólnoty parafialne. I to jest też jakaś jednostka organizacyjna, która pomaga nam po prostu istnieć i funkcjonować w obrębie, w którym mieszkamy.
Tak, jak mówi się, że podstawową komórką społeczeństwa jest rodzina. Tak samo podstawową komórką Kościoła jest parafia. Ta wspólnota najmniejsza od strony takiej formalnej, terytorialnej, która skupia więcej czy mniej ludzi. To są różne parafie, są kilkusetosobowe parafie i parafie kilkunasto czy kilkunastotysięczne nawet. Oczywiście można dyskutować, która jest lepsza. Jasna sprawa, że im wspólnota jest mniejsza, tym jest bardziej zwarta. Mówi się, że optymalną wspólnotą, jeśli chodzi o to duże, to jest 5-6 tysięcy. Że wtedy jest możliwe to, by duszpasterstwem objąć wszystkich ludzi.
By do nich dotrzeć.
I do nich dotrzeć, tak żeby ci ludzie nie czuli się anonimowo, tylko czuli się jakoś tam zjednoczeni i czuli się potrzebni w tejże wspólnocie.
Wydaje mi się, że właśnie kolejny problem się pojawia. Jak właśnie poczuć się taką wspólnotą parafialną w dużej masie ludzi? Albo nawet kiedy wyjeżdżam, pracuję gdzieś, a wracam do domu na weekendy i to już się okazuje, że jedną nogą jestem tu, drugą nogą tam. Jak się odnajdować w takiej rzeczywistości parafialnej?
No to jest jeszcze problem taki, że bardzo często my dzisiaj traktujemy parafię jako urzędy usługowe i bardzo często wybieramy sobie tutaj chrzest, tutaj ślub, tutaj bierzmowanie, więc zupełnie tego związku nie widać. Na pewno najlepszym sposobem na to, by się poczuć potrzebnym we wspólnocie, jest zaangażowanie się w życie tej wspólnoty.
Czyli?
Czyli na przykład spróbowanie się, może złe słowo, ale zaangażowanie się w różne wspólnotki mniejsze, które w tej parafii działają.
Czyli trzeba po prostu pójść, pukać, poszukać, zobaczyć, co się dzieje na terenie parafii i spróbować po prostu włożyć ręce w jakąś formę, która już istnieje.
Tak, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, to, że my dzisiaj bardzo lubimy się przyglądać z zewnątrz, patrzeć, określać, doceniać, ewentualnie krytykować, ale zawsze z perspektywy widza. Ten podział taki nieszczęsny, który się na różnych polach i płaszczyznach w Polsce u nas dokonuje, my i wy. Jacyś nieokreśloni wy, prawda? Często ci wy to są księża, którzy w mniemaniu przeciętnego parafianina mają robić wszystko i, prawda, remontować kościół i łatać dach i przygotowywać nabożeństwo i przygotowywać dzieci i głosić Słowo Boże. Natomiast my jesteśmy braczami. Przychodzimy i patrzymy. Ewentualnie omawiamy, czy nam się to podoba, czy nie podoba. No to jest ta koncepcja pewna zwichnięta.
To jest taka łatwa postawa. Korzystam, wychodzę i właściwie mnie nie ma. Jestem od niedzieli, od Eucharystii albo nawet i nie czasami, tylko od ślubu. ślubu, pogrzebu czy chrztu.
Tak, to jest taka postawa widza w teatrze, który przychodzi, jemu się należy, ta godzinka daje, robi łaskę, że przyszedł, nie? Opłaci miejscówkę, jak niektórzy mówią, na tacę i to jest sprawa załatwiona. No nie,
no właśnie,
o to
jak
chodzi.
Się tu poczuć w wspólnocie Kościoła? Nie da się. Nie da się zrozumieć istoty, jaką jest wspólnota.
To jest proces niewątpliwie bardzo trudny i długi. Tu warto byłoby poczytać dokumenty soborowe, które pomagają nam zrozumieć, czym właśnie jest wspólnota Kościoła, na czym polega współpraca między laikatem, czyli wiernymi świeckimi i duchownymi, między wszyscy, prawda, świeckimi, duchownymi, a biskupem, który jest za tą wspólnotę odpowiedzialny, wspólnotę diecezjalną. Mówi się często, szczególnie przy okazji tak zwanej nowej ewangelizacji, że idealnie jest, kiedy parafia jest wspólnotą wspólnot, kiedy te różne grupy, ich jest bardzo wiele, naprawdę, i wiele różnych wspólnot przy parafiach działa, kiedy te wspólnoty ogarniają poprzez to, że mają pewien program, który jest aktualny dla poszczególnych starszych i młodszych, przez to, w jaki sposób się aktualizuje wiara, prawda? My jej możemy doświadczyć na swój właściwy sposób.
Spójrzmy teraz na ten tak zwany duchowy indywidualizm, że istnieje ja, istnieją moje problemy, moje podwórko, a już ktoś obok to jest on, ona i co z tym dalej robić? Istnieje też postawa, że ktoś mówi, ja wierzę, ale nie praktykuję, bo mi to nie jest niepotrzebne.
No tu bardzo ciekawe, światło rzuca ostatni sondaż, który był publikowany bodajże mniej więcej przed tygodniem, w piątek chyba ostatni, który pokazuje, że owszem, wiele osób, bardzo duża część, tam około 80% ufa Kościołowi, ufa swoim pasterzom. Wiele osób deklaruje się jako wierzący i praktykujący. Natomiast ponad 50 osób, i to jest zastanawiające, i myślę, że to powinno być przedmiotem refleksji bardzo pogłębionej dla naszego duszpasterstwa, twierdzi, że im do ich wiary Kościół nie jest potrzebny. Więc myślę, że na nasz grunt bardzo tak zdecydowanie przeniosła się ta myśl, która była obecna choćby nawet w kościele niemieckim wiele lat temu. Bóg tak, Kościół nie. Jesteśmy w stanie zaakceptować Chrystusa, ale też jako osobę, chociaż w mniejszym stopniu jego nauczanie. Natomiast ciężko nam zaakceptować Kościół. No, myślę, że to wynika z wielu powodów. My słuchamy radia, telewizji, widzimy, co się dzisiaj mówi. Jakiś tam Kościół robi przekręty, jakiś tam Kościół robi to czy tamto. I ludzie patrzą na Kościół, niektórzy, jako na organizację przestępczą, niektórzy.
No, media upodobały sobie teraz. Mówi się o Kościele bardzo dużo i właściwie tylko pejoratywnie.
Tak, no, to przypuszczać należy, że zawsze się da co taką okazją do tego, żeby przyłożyć tu czy tam. Wiesz, to ja się spodziewam na przykład, że przekonamy się niedługo, na przykład, że Święto Trzech Króli będzie taką okazją do wielu osądów, no bo domagaliście się i proszę, macie. 1 stycznia w sobotę wypada, już sobie wolnego nie odbierzecie, prawda? Mm-hmm. Więc kto jest winny? Oczywiście Kościół. No ktoś zawsze musi być winny. No my tutaj trudno jest z tym polemizować i dyskutować.
Albo będą nas rozliczać z 6 stycznia, że ile to pieniędzy w budżecie zabraknie.
Zdecydowanie, ale Państwo zwróćcie uwagę na to, że my mamy ogromny problem w ogóle ze zdefiniowaniem, co to jest Kościół. W świadomości wielu ludzi Kościół to są albo księża biskupi, albo księża, prawda? Kościół to jest ewentualnie budynek, natomiast praktycznie w bardzo małym stopniu funkcjonuje przekonanie, że Kościół to my. My go tworzymy, my za niego odpowiadamy i my odpowiadamy za to, jaka jest jego jakość.
Bo łatwiej jest coś zinstytucjonalizować i patrzeć tak, no, konkretnie, niż działać na obszarze abstrakcji, w wymiarze jakiegoś ducha, no bo Kościół to owszem ja, moja postawa, ale Kościół też to, jakie świadectwo daje i jak sobą prowadzę do Chrystusa. I tutaj też chyba troszeczkę ten duchowy indywidualizm sprawia, że no nie czujemy się apostołami, zamykamy się w sobie, w swoich jakichś tam wewnętrznych przemyśleniach, rozmyślaniach, a nie jesteśmy w stanie po prostu przyprowadzić kogoś do Kościoła, albo pokazać, czym jest ten Kościół tak naprawdę.
Tak, ja myślę, że tu wynika też to z tego, że pojęcie Kościoła, ono nie może być narzucone, to pojęcie trzeba przeżyć. Trzeba przeżyć swoją obecność w Kościele. To jest to, co robił Jan Paweł II, kiedy zapraszał w różne miejsca świata młodych ludzi, którzy przyjeżdżali wcześniej, najpierw spotykali się w diecezjach, potem było to spotkanie ogólne, czasem bardzo wiele osób, 1-2 miliony, a bywały i większe spotkania, kiedy ludzie mogli przeżyć Kościół. Doświadczyć wspólnoty, radości wspólnoty.
Bez względu na język i na kulturę i na wszystko.
Zdecydowanie, przecież język nie był przeszkodą, ale co było ważne, że w jednym miejscu stawali ludzie, którzy patrzyli w jedną stronę, dla których te prawdy o tym, że jest Bóg, który ich kocha, który przychodzi do nich, który manifestuje się w formie radości poprzez Ewangelię, Słowo, który przychodzi do nas, do nich przez Ojca Świętego. Dla nich ta prawda była jednocząca. Oni to przeżyli. Co było dalej, trudno nam powiedzieć, kiedy wrócili do swoich wspólnot, ale przypuszczać należy, że bardzo często oni inaczej patrzyli już na swoje kościoły parafialne. Próbowali coś robić, przynajmniej to doświadczenie przeżycia Kościoła, próbowali przenosić na doświadczenie przeżycia tego kościoła lokalnego, parafialnego.
A jak dzisiaj sobie poradzić z myśleniem o wspólnocie Kościoła i z odnajdywaniem się w tej zarówno tej małej, lokalnej grupie, jaką jest parafia, jak i w tym kościele powszechnym, gdzie gromadzi nas Chrystus bez względu na kolor skóry, rasę, język.
Przede wszystkim poczuć się, że jesteście u siebie, że to miejsce, ta przestrzeń, poczynając od świątyni parafialnej, poprzez terytorium, poprzez ludzi, których spotykam na co dzień, których spotykam też w niedzielę na Eucharystii, że my jesteśmy u siebie i że my jesteśmy za siebie w jakiś sposób odpowiedzialni. To jest punkt wyjścia. Oczywiście to jest za mało. Trzeba to pielęgnować, trzeba to przeżywać właśnie, choćby nawet przez udział w różnych wspólnotach, czy nawet taka prosta rzecz. Przez to, że ja przygotuję czytanie, zaśpiewam psalm i w niedzielę zamiast patrzeć, prawda, kiedy tam kilkunastoletni chłopiec ubrany w komrze czyta list świętego Pawła na przykład o małżeństwie, stanąć i przeczytać to słowo, ale właśnie z perspektywy ojca, matki. Proszę Państwa, to inaczej się przeżywa całą Eucharystię, kiedy ja z innej strony spróbuję spojrzeć na tą rzeczywistość, kiedy spróbuję coś dać siebie, wtedy msza nie jest taka bezbarwna. Ona staje się taką rzeczywistością dynamiczną, miejscem, gdzie rodzi się nowa jakość.
Gdzie ja mogę się zaangażować, mogę coś dać innym i jednocześnie mogę przeżyć coś od nowa.
Jest taka bariera zawsze lęku, strachu, bariera obciachu, jak młodzi mówią dzisiaj, no bo wyjdę, gdzieś tam się zablokuję, ktoś później będzie sobie ze mnie pokpiwał. Tak, oczywiście, wielu ludzi by to pewnie zrobiło, ale się boją. Ja myślę, że generalnie naszą codzienność dzisiaj, nasze przeżywanie wiary wypełnia po brzegi lęk. My się boimy. Wiele osób by zaangażowało się.
Obciach jest być wierzącym dziś?
Obawiam się, że w niektórych środowiskach tak. To jest takie dziwne, zaskakujące przyznanie się do tego, że się chodzi, tak jak mi opowiadają studenci, że jest się w kościele na mszy, że jest się zaangażowany w ruchy kościelne, no to budzi czasem uśmiech politowania. Ja myślę, że to jest oczywiście takie pozorne, bo często ci ludzie, którzy wypowiadają się krytycznie o kościele, kiedy z nimi porozmawiać indywidualnie, okazuje się, że nie są często poranieni głęboko. Że oni, mówię, przy księdze tak nie myślę naprawdę, ale wie ksiądz, tak wszyscy mówią, nie? Więc to jest różnie. I tutaj znowu potwierdza się potrzeba takiego podejścia indywidualnego. Bardzo często ta maska takiego macho, który nie potrzebuje Pana Boga do życia, ona opada, kiedy zaczyna się z takim człowiekiem rozmawiać i dotykać jego problemów, okazuje się, że ich jest mnóstwo, że on sobie nie radzi z sobą, że jest bardzo samotny. I teraz bywa, że nieraz bardzo łatwy sposób pokierowanie tym człowiekiem, pokazanie mu wspólnoty, do tego kościoła wrócić.
Rozmawialiśmy o tym, co ja mogę dać wspólnocie kościoła, ale proszę księdza, czasami pojawiają się pytania, co ja mogę dostać od wspólnoty kościoła, po co ona mi jest tak naprawdę potrzebna?
Wszystkim doświadczenie wiary. Wiara realizuje się wtedy, kiedy jest stworzona relacja. Kiedy ja jestem w stanie zrozumieć tę relację i to jest pierwsza rzecz. Przeżycie wiary we wspólnocie, która sprawia, że moja wiara się aktualizuje tutaj. To po pierwsze. Po drugie, w Kościele głoszone jest Słowo Boże. W Słowie Bożym obecny jest Jezus Chrystus. Wiara rodzi się ze słuchania. Tym, co się słyszy, jest Słowo Boże, mówi święty Paweł. Po trzecie, w Kościele udzielane są sakramenty święte, w których życie sakramentalne, życie łaski staje się naszym udziałem. To są te trzy rzeczy podstawowe. Myślę, że gdybyśmy szukali, na pewno by się więcej znalazło.
A we wspólnotę Kościoła jesteśmy włączani właściwie, jak jesteśmy małymi dziećmi przy
okazji chrztu. Sakrament chrztu świętego. Oczywiście ten pierwszy, najważniejszy sakrament, który sprawia, że nasze życie staje się jakościowo inne. Święty Paweł pisze, jesteśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, rodzimy się na nowo, to jest nowe stworzenie. Kościół jest takim znakiem nowego stworzenia. Przeżywać będziemy niedługo Boże Narodzenie, prawda? Ten moment, kiedy mędrców ze wschodu prowadzi gwiazda. Ta gwiazda jest symbolem Kościoła. Kościół prowadzi do Chrystusa. W Kościele jest obecny Chrystus. Ta cała teologia Pawłowa, która mówi, porównuje Kościół do mistycznego ciała Chrystusa. To jest bardzo trafne porównanie, bardzo proste. Prawda? Ludzkie ciało, każdy mięsień, każda część do czegoś służy. Tutaj nie ma niepotrzebnych rzeczy. Prawda? Chyba, że jakaś patologia się rodzi. Ale tu każdy mięsień, każda rzecz ma jakieś swoje określone zadanie. Głową jest Chrystus, tym wszystkim kieruje. On jest tym fundamentem, na którym wszystko jest zbudowane. Ale to my sprawiamy, że to ciało jest żywe, że ono nie jest kalekie, prawda? Że ta misja Kościoła w świecie, czyli budowanie Królestwa Bożego, prowadzenie do zbawienia, że ona ma sens.
Czy Kościół raz w tygodniu wystarczy? Od niedzieli do niedzieli? Czy tam raz na kilka miesięcy, od świąt do świąt?
Daj Boże, żeby nam wystarczyło chęci i ochoty na to, by raz w niedzielę, w niedzielną Eucharystię uczestniczyć w Kościele. To jest prawo indywidualne. Oczywiście to raz w tygodniu to jest takie minimum, które jest tutaj dekretowane przez prawo kanoniczne, przez przykazania. Dlatego, że no, to jest naturalna sprawa, że to ludzkie dziękuję wypowiedziane w niedzielę, no to jest coś takiego bardzo podstawowego. Czy jest to za mało, czy za dużo? Są osoby, dla których jest to za mało. Są osoby, które pokazują się w kościele w tygodniu, są w różnych parafiach nowenny, są nabożeństwa zwyczajowe gdzieś tam, prawda, poddane tradycji, ale są tacy, którzy się pokazują w kościele dwa razy w roku albo i rzadziej.
Słyszałam kiedyś takie piękne zdanie, że tak naprawdę człowiek zbawia się we wspólnocie, a nie pojedynczo, co ksiądz biskup Henryk Tomasik bardzo często nam, studentom, powtarzał przy okazji tego, byśmy za ten kościół i nas samych w tym kościele wzięli odpowiedzialność. To niezwykłe takie, że zbawiamy się właściwie wszyscy razem, a nie pojedynczo.
No to wynika z tej antropologii człowieka, podstaw antropologicznych, biblijnych, gdzie człowiek jest stworzony nie dla siebie. Zwróćcie Państwo uwagę to, co jest w Księdze Rodzaju w pierwszych rozdziałach. Człowiek jest w pełni, dopiero zaczyna istnieć, być szczęśliwym, być rozpoznawalnym jako dzieło Boże, kiedy tworzy relacje, kiedy pojawia się Ewa.
To chyba podstawa myślenia o wspólnocie tak naprawdę, że nie istnieje sam czy sama dla siebie, tylko jestem też stworzone do tego, by wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Tutaj rodzą się zalążki wspólnotowego myślenia, zarówno tego w rodzinie, jak i później to wykracza poza, bo przecież każdy z nas idzie do pracy. Każdy z nas chodził do szkoły. To już są te więzi, które też sprawiają, że możemy stawać się przez nie apostołami, ale jeżeli sami nie jesteśmy ugruntowani we wspólnocie Kościoła i nie czujemy się odpowiedzialni za drugiego człowieka, no to o czym można rozmawiać tak naprawdę?
Myślę, że to wystarczy tutaj przyjrzeć się od podstaw tych naturalnych, że pewna wewnętrzna intuicja każe nam szukać wspólnoty. To jest jakby podstawa bezpieczeństwa. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy bezpieczniejsi, czujemy się. Nawet, prawda, zwierzęta
silniejsi.
Zbierają się w stada, dlatego że w stadzie są bezpieczne, w stadzie są
łatwiej
w stanie...
Łatwiej przeżyć.
Oczywiście łatwiej przeżyć. To może nie jest dobre porównanie, bo tu nie chodzi o to, żeby porównać Kościół do stada. Natomiast, chociaż te obrazy Bożej owczarni, prawda, funkcjonują w Biblii dość mocno. Natomiast rzeczywiście, to co powiedziałam, przeżycie wspólnoty przez to, że ja potrafię obdarowywać sobą innych ludzi. Przez to, że tworzą się więzi, które mnie rozwijają. Przez to, że w tej wspólnocie, w tych więziach tworzy się miłość, która jest jakimś sposobem wyrażania człowieka siebie. Prawda? Zresztą to dokumenty soborowe ostatnio bardzo podkreśliły. Spodobało się Panu Bogu, w którejś konstytucji jest napisane, zbawić człowieka nie pojedynczo, ale właśnie we wspólnocie.
To jest niezwykłe. Proszę księdza, czy są jakieś recepty na dobrą wspólnotę?
Pewnie dałoby się znaleźć. Ja myślę, że otwartość to jest taka pierwsza zasada, bo zawsze tam, gdzie ludzie są pozamykani, począwszy od księdza, który jest w parafii, który jest takim naturalnym przewodnikiem tej wspólnoty, odpowiedzialnej za nią, pasterzem tej wspólnoty wiary, skończywszy na wiernych, na dzieciach, dorosłych, prawda, którzy będą dostrzegali siebie nawzajem, nie będą sobie anonimowi. To właśnie przełamanie anonimowości to jest ta druga rzecz, bardzo ważna. I trzecia sprawa, to jest zrozumienie tego, że my nie jesteśmy dani dla siebie jako takie zbiory zupełnie niezależne, obojętne, ale jesteśmy dani sobie jako dar, a każdy dar jest zadaniem. Skoro dane nam zostało zamieszkać w danej miejscowości, w danym mieście, jesteśmy w jednej wspólnocie, to naszym zadaniem jest uczynić to, by to była wspólnota i od strony Bożej, i od strony ludzkiej jak najlepsza, jak najdoskonalsza.
Czyli co? Pracować i jeszcze raz pracować.
Otwierać się na siebie. Ja myślę, pokonywać pewien wewnętrzny lęk, który każe nam zamykać się w domu, który każe nam patrzeć na drugiego człowieka jako agresora, zagrożenie mojej wolności, mojego ja i zaryzykować, by się otwierać, by razem się modlić, by razem Pismo Święte czytać, aby razem opowiadać, być odpowiedzialnym za siebie nawzajem. Tu nawet nie chodzi o to, żeby w jakieś formalne wspólnoty wstępować. Są różne, bardzo różne w naszej diecezji i przybywają też nowe, ale też nawet o to, żeby nawet spotykając się ze sobą, jedna rodzina, kilka rodzin, to o czym ksiądz biskup często mówi, czytać Pismo Święte, próbować
rozmawiać
o Bogu, nie bać się mówić o Panu Bogu, nie bać się odnosić swojego życia do Słowa Bożego, spotykać się ze sobą, czytać Pismo Święte. Mamy program Szedł w życiu misji Kościoła, mamy gotowe konspekty, mamy gotowe katechezy, z których można korzystać i można zaprosić księdza. Można samemu próbować. Są dzisiaj dobre komentarze do Pisma Świętego, jest internet. Żeby nam się chciało chcieć, jak mówił Kubuś Puchatek, klasyk, żeby nam się chciało chcieć, to wiele rzeczy się uda.
A pomysły na takie podwieczorki czy herbaty chrześcijańskie w niedzielne popołudnie, kiedy zmrok zapada szybko i można sobie o dobrych rzeczach porozmawiać, to chyba pierwszy krok ku temu, żeby właśnie ryzykować i wychodzić.
Ja myślę, że pierwszym krokiem może być to, że rodzina w niedzielę po niedzielnym obiedzie jeszcze nie zajdzie się do swoich pokojów, nie usiądzie przed telewizorem, ale weźmie Pismo Święte i wspólnie przeczyta fragment i wspólnie o tym porozmawia. To może być pierwszy punkt, bo my zawsze zaczynamy od rodziny. To ona jest właśnie tą podstawową komórką Kościoła. Jeżeli tutaj potrafimy mówić o Panu Bogu, to łatwiej będzie iść do drugiego człowieka i też z nim o tym mówić. I przełamywać pewne bariery, przełamywać swój lęk. A to jest wielka radość, kiedy człowiek doświadczy tego, że właśnie staje się wolnym przez to, że odrzuci lęk. To jest fundament, na którym może właśnie budować się Kościół.
No i tego się trzymajmy. Przypomnę, moimi Państwa gościem ksiądz Paweł Siedlanowski. Rozmawialiśmy o wspólnocie Kościoła. Za tydzień również się spotkamy. Będziemy rozmawiać o Maryi. Temat niełatwy, ale Maryja jest obecna i zawsze będzie z nami obecna, więc w Adwencie nie sposób też o niej nie mówić. Zapraszam Państwa zatem za tydzień. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.